Zło dobrem zwyciężył błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik. To temat, który dzisiaj podejmujemy w 36. rocznicę porwania, męczeństwa, we wspomnienie liturgiczne błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Podejmujemy temat, w którym chcemy rozważyć raz jeszcze jego życie, spojrzeć na to wszystko, co było, ale też co wiemy o księdzu Jerzym, co nam dzisiaj pozostawia, co nam daje, czego nas uczy, do czego nas zachęca. Nasi goście, pan profesor Wojciech Polak, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczący Kolegium IPN. Witamy, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I pan profesor Wiesław Jan Wysocki, historyk, kierownik katedry XIX i XX wieku Instytutu Historii UKSW w Warszawie. Kłaniamy się, panie profesorze.
Kłaniam się ojcu Grzegorzowi, panu profesorowi i naszym słuchaczom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy panowie, no to ten czas był 36 lat temu mniej więcej, tyle chyba wiemy i te informacje w miarę pewne, kiedy w okolicach Górska ksiądz Jerzy Popiełuszko został zatrzymany w samochodzie, którym jechał wraz ze swoim kierowcą i został porwany, i tak ten szlak męczeństwa, jakby ta ostatnia prosta męczeństwa zaczęła się. Do tego pewnie przejdziemy, natomiast ja bym chciał na początku poprosić panów profesorów o taką osobistą refleksję na temat błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Kim dla panów, jako historyków, ale też jako osób, które w pewnym sensie w jakiś sposób zetknęły się z księdzem Jerzym Popiełuszką, żyły w czasie, kiedy on żył, kiedy on prowadził swoją działalność duszpasterską. Pan profesor Wojciech Polak, bardzo proszę.
Tak, no dla mnie on był postacią symboliczną, wręcz jeszcze za życia był dla mnie wzorem kapłana zaangażowanego, który równocześnie z działalnością duszpasterską głosił prawdę dotyczącą naszych polskich problemów, naszych polskich bolączek i naszej polskiej tragedii, no bo Stany Wojenne to jednak była tragedia. No to dodawało otuchy. Wszyscy myśleliśmy, no Kościół jest z nami, Kościół nas popiera, Kościół popiera aspiracje niepodległościowe Polaków, narodu polskiego. No takie odczucie dodawało skrzydeł ksiądz Jerzy, był tutaj postacią szczególną, więc dla mnie on był już świętym za życia, natomiast pamiętam ten wstrząs, który przeżyłem, gdy w radiu podano suchy komunikat o tym, że nieznani sprawcy dokonali porwania księdza w okolicach Górska koło Torunia. Mieszkaliśmy wtedy z żoną w akademiku, kończyliśmy już studia i w tym małym pokoju w akademiku włączone radio i nagle słyszymy ten komunikat. Powiem szczerze, że od razu zrozumiałem, już jako człowiek jednak młody, ale doświadczony, że ksiądz nie wyjdzie z tego żywy. Dla mnie było oczywiste, że jest to robota służby bezpieczeństwa. To nie budziło żadnych wątpliwości, a skoro bezpieka dokonała czegoś takiego, to ksiądz zginie, ksiądz będzie męczennikiem. No to odczucie, mimo że wiem, że wielu ludzi miało nadzieję, wielu ludzi modliło się, wielu ludzi czekało do końca. Ja może jako człowiek małej wiary, no ale ale jednak tak sobie pomyślałem, że tu znając metody komunistyczne nie ma szans, żeby z czegoś takiego ksiądz mógł ocaleć. Powiem tak, że potem to, co wszystko, co się działo, było jakieś nierzeczywiste. No, zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to skrajnie zakłamane, ta kampania nienawiści do księdza już po jego zamordowaniu, te ataki prasowe. Ten proces odbywający się w Toruniu, ale jak gdyby nie w Toruniu, bo tam nie można było nawet zbliżyć się do tych budynków sądowych, w których ten proces się toczył. Także wieści dobiegające z procesu dotyczące tych manipulacji, tych kłamstw, które wręcz były jawne. Ksiądz Jerzy właściwie od razu stał się patronem, mimo że beatyfikacja nastąpiła dużo później, stał się patronem Solidarności, stał się człowiekiem, który był świętym już w naszych sercach. Dla mnie było oczywiste, że jeżeli mamy takiego męczennika, to na pewno wszystko to poprowadzi nas w dobrym kierunku. Na pewno w Polsce nastąpią jakieś przemiany. No faktem jest, że dzisiaj czasami z perspektywy patrzymy na to tak trochę w sposób skrzywiony. W 85 czy 6 roku jeszcze panowała w Polsce komuna i to taka komuna jeszcze silna, mocna, więc jak ktoś powie, że w 86 roku na przykład był pewien, że to za kilka lat się skończy, to ja powiem, a skąd ty to wiedziałeś, bo ja tego nie wiedziałem. Wszyscy obawialiśmy się, że czeka nas jeszcze długa droga do niepodległości, do wolności, ale Pan Bóg był łaskawy, pewnie także za wstawnictwem księdza Jerzego. Ja pamiętam takie wydarzenie, miałem takiego, już zmarł kilka lat temu, wujka brata mojej mamy z Kętrzyna, wujka Cześka. Wujek Czesiek miał taki charakter, że jeżeli coś go intrygowało, coś go interesowało, to on to sprawdzał na miejscu. I wujek w wolnej Europie często słyszał o księdzu Popiełuszce, słyszał nagrane fragmenty jego kazań i w końcu postanowił osobiście spotkać się i porozmawiać z księdzem. Wsiadł w pociąg, pojechał do Warszawy, poszedł na plebanię i co się stało? To ksiądz zupełnie nieznanego człowieka, którego widział pierwszy raz w życiu, przyjął z ogromną serdecznością. Rozmawiali 2 godziny. Wujek oczywiście opowiadał mu o swoim życiu, a że był człowiekiem, którego komuniści właściwie przez całe życie niszczyli, gnębili, to miał o czym opowiadać. Ksiądz był człowiekiem i to jest dla mnie bardzo ważna cecha każdego dobrego kapłana, ale także dobrego i mądrego człowieka, że trzeba umieć słuchać, prawda? Nie tylko mówić, nie tylko pięknie przemawiać, ale właśnie słuchać drugiego człowieka, wysłuchiwać jego sprawy, jego troski. To wydaje mi się, że to była cecha niezwykle ważna księdza Jerzego, o której często zapominamy, którą chyba za mało podkreślamy. Ja myślę, że ta cecha księdza Jerzego odegrała ważną rolę już po jego śmierci. W końcu wstawiennictwu świętych zawdzięczamy bardzo wiele. Ja myślę, że także nasza polska niepodległość, polskie przemiany po 89 roku. To także dzieło księdza Jerzego, który wsłuchiwał się w nasze prośby, w nasze sprawy, w nasze błagania i u tronu niebieskiego to wszystko pozostawiał. Dodam jeszcze, że mam też swoją osobistą, zupełnie osobistą wdzięczność dla księdza Jerzego, gdy pracowałem nad moją rozprawą habilitacyjną Czas ludzi niepokornych. No, pisałem ją w tempie takim, że powiem tak, że raz w życiu można sobie na coś takiego pozwolić. Właściwie napisałem ją w 7 miesięcy ciężkiej pracy po kilkanaście godzin dziennie. Właściwie no, myślę, że już nigdy w życiu czegoś takiego nie powtórzę, ale wtedy to zrobiłem, zawzięłem się, powstała gruba książka, która odbiła się szerokim echem, zwłaszcza w Toruniu, w województwie toruńskim. No myślę, że książka potrzebna, bo to była książka o podziemiu solidarnościowym toruńskim w latach 80. o różnych formach oporu społecznego w Toruniu. I powiem, że w czasie pisania tej książki modliłem się o siłę, o to, żebym dał radę, żebym wytrzymał to fizycznie wszystko. Właśnie o wstawiennictwo do księdza Jerzego. Jerzego bardzo często zwracałem się do niego w modlitwie, w prośbie, żeby wstawiał się u Pana Boga, żebym jakoś to wszystko wytrzymał, żeby to się wszystko dobrze skończyło. I on na pewno mi pomógł. Na pewno te moje prośby nie pozostały bez echa, na pewno się nimi zajął. Tym bardziej czuję się zobowiązany, żeby imię księdza Jerzego rozsławiać, jak tylko mogę, żeby opowiadać o nim, żeby no, tworzyć pamięć o tym naszym wielkim, świętym. No, wkrótce już, no formalnie może jeszcze nie, ale przecież w naszych sercach to on już jest święty.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. I pan profesor Wiesław Jan Wysocki.
A ja się zasłuchałem tak w tę sentymentalną opowieść Wiesława Polaka i no, z takim pewnym rozrzewnieniem, bo kontakt z księdzem Jerzym wszedłem za pośrednictwem księdza Teofila Boguckiego, jego proboszcza, który go przyjął na swoją plebanię, który przyjął księdza Jerzego na swoją plebanię u Stanisława Kostki i za pośrednictwem mamy Grzegorza Przemyka. Po tej tragedii, która dotknęła Grzegorza i jego mamę pamiętam, jak ten taki szary, zdawałoby się przeciętny, niespecjalnie elokwentny, dosyć monotonnie mówiący ksiądz przyciągał nas wszystkich na mszę za ojczyznę. Przecież tam przychodziły tłumy i naprawdę wydawało się pozornie, jak wówczas myśleliśmy, że w księdzu Jerzym właściwie no nic takiego specjalnego, bo jest takim typowym, ale kapłanem, który wypełnia swoje obowiązki, ale jednocześnie miał coś, co chyba trzeba powiedzieć, że to było charakterem. Miał oczywiście talent, bo to jest nieprawda, bardzo głęboko myślał i to bardzo głęboko teologicznie, co więcej patriotycznie, narodowo, bo to był człowiek bardzo głębokiej przede wszystkim wiary i wielkiego zaangażowania, ale to wszystko wychodziło w miarę jak się go poznawało i jak go się słuchało. On mimo tej swojej monotonności potrafił poruszyć do głębi, ale właśnie przede wszystkim miał on charakter. Myślę, że można porównać, ja przepraszam, ale lubię takie porównania. Józef Piłsudski kiedyś mówił o sobie, że po ojcu odziedziczył talenty, ale po matce charakter, a charakter cenił bardzo. I myślę, że ksiądz Jerzy Tagle po swojej mamie odziedziczył charakter. Przecież jak ją podchodzono, jak ją próbowano rozgrywać, żeby grób księdza Jerzego pozostał na rodzinnym cmentarzu. Ale ona powiedziała, oddałam go kościołowi i nie zabiorę kościołowi. Te kłopoty z pochówkiem to zresztą osobny rozdział, ale myślę właśnie, to mama księdza Jerzego miała ten wielki charakter, który ksiądz Jerzy odziedziczył i tak pięknie rozwinął, bo charakter ten przyciągał, wszystkich przyciągał i dlatego właściwie ksiądz Jerzy miał tak wielkie grono przyjaciół. Ale mnie fascynuje także ten fenomen swoistego, chciałoby się powiedzieć, z bardzo po ludzku przypadku. Jak to się stało, że kapłan tego typu, a przecież takich kapłanów było w roku 80 bardzo wielu, którzy trafiali do strajkujących. Zdawałoby się, że z przypadku, ale był to naprawdę jeden z najbardziej opatrznościowych wyborów i dokonywanych gdzieś tam bardzo wysoko, żeby posłać ludzi, kapłanów z pozoru, naczyń bezużytecznych, a jednocześnie z pełnymi naczyniami oleju, tego daru, który był przekazywany w przypadku księdza Jerzego hutnikom z Huty Warszawa. Ale ja to obserwowałem od drugiego dnia strajku w Stoczni Gdańskiej, gdy przebywałem jako dziennikarz ze strajkującymi do końca dni do podpisania porozumienia i do zawiązania nowego związku. To jest doświadczenie bardzo szczególne i tutaj ksiądz Jerzy wpisuje się właśnie owym opatrznościowym swoim darem, kierowany, bo jest to człowiek Boży i dziś jako święty i wcześniej jako sługa, który naprawdę był kierowany przez opatrzność. I to jest mąż opatrznościowy dla Warszawy, dla Solidarności, dla Polski, a może i więcej niż tylko Polski. Bo przecież pochylali się nad jego grobem ludzie z całego świata i do dziś to czynią.
Bardzo dziękuję. Takie osobiste świadectwo to jest coś, co też dzisiaj daje nam początek tym naszym rozważaniom, tej naszej wędrówce przez życie błogosławionego, świętego, mamy nadzieję, wkrótce Jerzego Popiełuszki. Chciałbym też zapytać o to, które z tych elementów życia, czy życiorysu, może tak nawet mówiąc, które są dzisiaj najważniejsze, bo każdy, myślę, jakoś zna księdza Jerzego Popiełuszkę, mniej więcej wie, jaka była historia jego życia, ale na które elementy panowie profesorowie zwróciliby uwagę dzisiaj, 36 lat po jego męczeńskiej śmierci? Pan profesor Wojciech Polak.
No jest takich elementów sporo. No. Można na przykład podkreślić tutaj jego zachowanie w czasie służby wojskowej, prawda? Wtedy tych kleryków brano do wojska z tych diecezji, w których no, biskupom chciano zrobić przykrość. Uważano tych biskupów za niepokornych, za sprzeciwiających się władzy ludowej tak zwanej. No więc wtedy władze złośliwie dokonywały poboru kleryków do wojska. W ramach takiego poboru trafił także ksiądz Jerzy Popiełuszko. I można powiedzieć, że jego męczeństwo to tak naprawdę zaczęło się już w wojsku. Zaczęło się w wojsku w czasie tej dwuletniej służby wojskowej w Bartoszycach. Bo na czym polegała ta służba wojskowa? No z jednej strony to była indoktrynacja. Starano się tych kleryków obrócić w drugą stronę, więc wpoić w nich tak zwany naukowy światopogląd, nakłonić ich do tego, żeby nie wrócili już do seminarium duchownego po skończonej służbie wojskowej. No ta indoktrynacja była prymitywna, no ci klerycy się z tego podśmiewali. No, stosowano metody chytrzejsze, które też nie przynosiły efektów. Na przykład organizowano potańcówki, na które zapraszano miejscowe dziewczyny w nadziei, że może kleryk, z którym się zwiąże już do seminarium nie wróci. Z drugiej strony dawano tym klerykom straszny wycisk fizyczny, więc rozmaite ćwiczenia na mrozie po nocach, jakieś tam nurkowanie w wodzie. Wszystko to mogło zniszczyć fizycznie człowieka o słabej konstrukcji fizycznej. No ksiądz Jerzy zbyt dobrego zdrowia nie miał. Właściwie można powiedzieć, że w tym wojsku mu to zdrowie właściwie zniszczono. On do końca życia już nie doszedł do siebie. Kłopoty ze zdrowiem miał przez całe życie i ta służba wojskowa się do tego przyczyniła. Przyczynił się także opór księdza Jerzego wobec bezwzględnych działań kadry wojskowej. Wiemy, że nie dał sobie zdjąć różańca z palca i przez kilka godzin trzymano go na bosego na betonowej, zimnej podłodze. Także potem trzeba, koledzy musieli go nieść właściwie, bo nie był w stanie chodzić. Wiemy, że wielokrotnie był karany za wspólne odmawianie modlitw w izbie żołnierskiej, więc był niepokorny, był odważnym świadkiem wiary w czasie tej służby wojskowej. Takim momentem, który szczególnie zasługuje na zainteresowanie, jest także rok 1980, prawda, gdy idzie niby przypadkowo wyznaczony przez swojego proboszcza do posługi dla strajkujących hutników huty Warszawa, prawda. On tam odprawia dla nich mszę świętą, ale po tej mszy świętej on z tymi hutnikami zostaje. On właściwie więcej jest wtedy w wtedy w hucie niż u siebie na plebanii, niż w swojej parafii. Po prostu wychodzi z założenia, że musi być z tymi ludźmi, musi im pomagać, jest ich doradcą, jest ich powiernikiem. Faktem jest, że ten nawiązany kontakt potem procentował, potem odprawia dla tych hutników regularnie msze. Po tych mszach hutnicy do niego przychodzą na plebanie, przynoszą ciasto upieczone przez żony, częstują, rozmawiają, piją herbatę, kawę. Te osobiste kontakty ze światem pracy były czymś niezwykle cennym, czymś niezwykle ważnym. Potem w stanie wojennym odegrały bardzo znaczącą rolę. Msze za ojczyznę, które wiemy, że nie był pierwszym, który odprawiał te msze. Byli kapłani, którzy wcześniej wpadli na ten pomysł, ale te jego msze były najbardziej znane, najbardziej popularne. No, tak jak powiedział mój poprzednik profesor Wysocki, no właśnie dziwne się wydawało, że ten kapłan niby się niczym nie wyróżniał. Posiadał tak wielką charyzmę, tak wielką zdolność trafiania do ludzkich serc, że wszyscy go słuchali z zapartym tchem. Było w nim coś niezwykłego, był w nim ten dar Boży, ten dar opatrzności, a równocześnie odwaga, no bo to trzeba było mieć odwagę, żeby mówić prawdę z ambony, żeby się nie bać, żeby także pocieszać tych, którzy cierpieli, którzy byli prześladowani. To trzeba było wielkiego człowieka, wielkiego charakteru. Trzeba było być też wielkim kapłanem. Myślę, że na uwagę zasługuje także to, że ksiądz u siebie na plebanii żoliborskiej stworzył pewne miejsce, pewną przestrzeń, gdzie ludzie się spotykali, rozmawiali, gdzie mogli trochę oddechnąć atmosferą wolności, gdzie mogli wymienić poglądy. Rzecz ciekawa, że na tą plebanię trafiali też ludzie niewierzący, ludzie, którym łaska wiary nie była dana, ale którzy byli ludźmi dobrej woli i także chcieli rozmawiać o Polsce, o sprawach ludzi bliźnich, także pewnie o Kościele i Bogu, w którego czasami nie bardzo wierzyli, ale którego może poszukiwali. Takim ciekawym aspektem jest praca księdza nad tym, żeby te jego msze, kazania zwłaszcza, były jak najbardziej trafiające do serca. Bo czasami mówimy charyzma, no tak, dar oczywiście jak najbardziej, ale ksiądz wychodził z założenia, że to wszystko musi być jednak podbudowane pewnymi studiami, pewnymi refleksjami. Dzisiaj wiemy, że z kazania na kazanie ksiądz przygotowywał je coraz staranniej, coraz więcej czytał, coraz więcej do większej ilości literatury sięgał. Chciał po prostu, żeby ten jego dar, który miał od Pana Boga, był jednak wzmocniony osobistą pracą, osobistym wysiłkiem. Te kazania trafiały do serca, a inicjatywa, żeby je drukować i rozdawać pod kościołem, to było coś, co ludziom jeszcze bardziej ułatwiało ich przyswojenie. Czasami niektórzy mówią, no tak, ale w tych kazaniach, no cóż w nich było było odkrywczego, nowego. No, kazanie zawsze powinno opierać się na Piśmie Świętym i tradycji Kościoła. Natomiast no, zadaniem księdza jako kaznodziei było przekładanie tego wszystkiego na język współczesności, prawda, na język także obecnej sytuacji, w której żyliśmy. To wcale nie była prosta umiejętność, a już na pewno nie było to zadanie dla kogoś tchórzliwego, prawda? To było zadanie dla człowieka odważnego, zwłaszcza w tamtych warunkach, bo czasem trzeba było pewne rzeczy powiedzieć wprost i ksiądz Jerzy to wszystko, co trzeba, mówił wprost. Więc no, w życiu księdza Jerzego pewnie było wiele, wiele innych momentów ważnych, ciekawych, no ale ja zwróciłem uwagę na te, które najbardziej do mnie przemawiają.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Wiesław Wysocki.
Ja właściwie mógłbym powtórzyć te akapity, o których odniósł się pan profesor, ale chciałbym może tylko dodając, bo przecież maczamy w tym samym źródle i sięgamy do tego samego źródła, myśląc o księdzu Jerzym. Mianowicie chciałbym powiedzieć o tych wielkich, dla których ksiądz Jerzy miał wielki sentyment. To przede wszystkim wielkie uznanie i podziwiał. To przede wszystkim Jan Paweł Wielki, którego cytaty coraz częściej i coraz gęściej znajdowały się w homiliach księdza Jerzego. On w dużym stopniu to, co docierało do nas z Rzymu, rozpowszechniał, rozgłaszał, właśnie sięgając po autorytet Ojca Świętego. I Ojciec Święty odpłacił mu się także za tę wierność obecnością przy jego grobie i tą wielką modlitwą i ucałowaniem, kilkakrotnym zresztą, kamiennej płyty nagrobka. I druga postać to jest ksiądz biskup Władysław Miziołek, rektor seminarium z czasów, kiedy ksiądz Jerzy tam studiował i który chyba najbardziej poznał ten ukryty diament, jakim był w księdzu Jerzym. Miał zawsze biskup Miziołek do Jerzego wielkie serce, ale także Jerzy odpłacał mu się wielkim zaufaniem. I chyba także ksiądz Stefan Niedzielak, kapelan Powązek, ale wcześniej kapelan Armii Krajowej i WiN-u, który pokazał chyba najbardziej księdzu Jerzemu, że można być wolnym wewnętrznie, niezależnym i iść za głosem sumienia. Sam zresztą zapłacił za to na początku 1989 roku, kiedy to nieznani, a przecież znani dobrze, sprawcy zamordowali i jego. I myślę, że to nauczanie z Kościoła Świętego Stanisława Kostki, nauczanie księdza Jerzego, jego przyjaciel, ksiądz Antoni Lewek i mój kolega z uczelni, nazwał sanktuarium, gdzie budzi się sumienie narodu. Bo chyba o to chodziło księdzu Jerzemu, żeby obudzić sumienie w nas wszystkich. I myślę, że bez księdza Jerzego bylibyśmy cokolwiek głusi z tym naszym sumieniem. Jeżeli Jan Paweł dokonał podczas swojej pierwszej pielgrzymki bierzmowania społeczeństwa naszego, to ksiądz Jerzy właśnie obudził w nas sumienie, które prowadziło, jak to potem bardzo zgrabnie i zwrodzoną pewną elegancją nazwał ksiądz Tischler, odzyskiwaniem ojczyzny. Jest na tym szlaku odzyskiwania ojczyzny ksiądz Jerzy takim wielkim kamieniem, albo inaczej nawet, różańcem, bo przecież jego dzisiaj nagrobek, grobowiec, to różaniec, gdzie jest, gdzie złożono pod krzyżem ciało, a wokół jest, są kamienie z jedniczym paciorki tego różańca. Ten różaniec jest jakby takim polskim elementem pokazującym maryjność naszą, ale jednocześnie i wolność właśnie tu pod szkaplerzem maryjnym szliśmy zawsze do walki i to jest to, co autor tego pomnika grobowego wykonał, jest jakby wielką symboliką sięgającą bardzo mocno w nasze dzieje. I jakby mimowolnie ksiądz Jerzy stanął na tych 2000 lat Kościoła i 1000 lat życia narodowego naszego. To jest ten taki zwornik, który powinniśmy dzisiaj w nim widzieć, oczekując lada miesiąc, rok, że będziemy mieli nowego świętego. I zgadzam się, bo dla nas już świętym on jest.
Bardzo dziękuję. Drodzy panowie, profesorowie, 22 i 8 minut już na zegarach. Chciałbym też zapytać o to, co dzisiaj przeżywamy. 36. rocznica tej drogi krzyżowej księdza Jerzego. Ona się rozpoczęła niedaleko Torunia, przed Toruniem. Ksiądz Jerzy, dzisiaj jest jego wspomnienie liturgiczne też, natomiast chciałbym zapytać panów jako też i świadków, o czym na początku mogliśmy usłyszeć jego życia, ale też jako historyków. Chciałbym zapytać o to, co wiemy, a czego nie wiemy jeszcze na temat męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Wiemy, że ci, którzy zostali oskarżeni o zabójstwo, mam tutaj na myśli panów Piotrowskiego, Chmielewskiego, Pękale, także pana Pietruszkę jako tego domniemanego zwierzchnika, mocodawcę, oni są już na wolności, oni już swoje wyroki dłuższe czy krótsze, czy skracane też poprzez jedną czy dwie amnestie odbyli, są na wolności pod zmienionymi nazwiskami. Nie wiadomo, czy udało się ustalić mocodawców. Panowie Ciastoń i Płatek nie odpowiedzieli za to, idąc dalej, czy ktoś jeszcze wyżej mógł za tym morderstwem stać, być zleceniodawcą. To śledztwo, ten proces tak zwany toruński tego nie pokazał, więc chciałbym zapytać, no, co możemy z pewnością powiedzieć na temat przebiegu tego, co wydarzyło się 19 października wieczorem i w godzinach późniejszych. Pan profesor Wojciech Polak.
To jest zagadnienie niezwykle obszerne. Ja może zacznę od jednej sprawy. No, na pewno mocodawcami tego wszystkiego były naczelne władze PLL-u, ponieważ taka rzecz, taka akcja bez wiedzy i zgody generała Wojciecha Jaruzelskiego oraz generała Czesława Kiszczaka, ministra spraw wewnętrznych, to się nie mogło odbyć, więc na pewno ci dwaj panowie o wszystkim wiedzieli i na pewno to się odbyło za ich wiedzą i zgodą. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Myślę, że żaden historyk tutaj takiej wątpliwości nie ma. Natomiast co do samego przebiegu wypadków, powiem tak, że wcale do końca nie wiemy, jak było. Wręcz można powiedzieć, że nasza wiedza na ten temat jest bardzo ograniczona. Na pewno nie działo się tak, jak to zostało ustalone w śledztwie przeprowadzonym w roku 1984 i podczas procesu toruńskiego na przełomie roku 1984 i 1985. Więc generalnie mogę powiedzieć tak. Na pewno nie było tak, jak ustalono w śledztwie i na procesie. Natomiast jak było, możemy tylko snuć hipotezy na podstawie pewnych przesłanek. Ta ilość przesłanek jest bardzo duża i są one do tego stopnia mocne, że podważają właściwie tą wersję sądową. I to trzeba z całym naciskiem powiedzieć. No bo jeżeli, dajmy jeden przykład. Jeżeli podczas śledztwa i na procesie stwierdzono z całą pewnością, że ksiądz Jerzy zatrzymany tam koło Górska, w tym miejscu, gdzie obecnie jest pomnik w kształcie krzyża, że ksiądz Jerzy został wtedy wrzucony do bagażnika i był wieziony przez tych trzech porywaczy. Chrastowskiego posadzono z przodu, to już pojawia się pewien problem. Ponieważ tej samej nocy, której porwali księdza, został w ramach rutynowych czynności wezwany na miejsce porwania milicjant z psem tropiącym. Ten pies chwytał ślad księdza Jerzego, szedł około 100 metrów w kierunku skrzyżowania z drogą do kościoła w Górsku. Dzisiaj na skrzyżowaniu tej drogi i szosy jest parking, prawda, przy pomniku. I po 30 metrach wędrowania drogą w kierunku kościoła w Górsku pies tracił trop. To badanie powtarzano trzy razy pies zachował się identycznie. No, wniosek może być tylko jeden. Księdza Jerzego nie wrzucono do bagażnika, tylko księdza poprowadzono do drugiego samochodu, który na tym skrzyżowaniu, na tej drodze, która wtedy, dzisiaj asfaltowa, wtedy jeszcze była gruntowa. Tam stał samochód, do którego wsadzono księdza, ponieważ pies tracił trop, więc mu mogła ta droga księdza skończyć się tylko w tym momencie w drugim samochodzie. W dodatku wiemy, że w bagażniku badania nie wykazały żadnych śladów pobytu księdza, ani śladu krwi nie znaleziono, ani żadnych płynów ustrojowych. Więc mamy tutaj tę sprawę. Dodajmy jeszcze, że Chrostowski, który podobno wyskoczył z samochodu, gdy przybiegł do hotelu robotniczego w Przysieku, to krzyczał, że księdza porwano do lasu. To by korespondowało z tym, że księdza gdzieś poprowadzono, prawda, a nie wrzucono do bagażnika. Więc mamy tutaj tę jedną sprawę. Mamy sprawę niezwykle ważną, mianowicie kwestię pozostawienia Chrostowskiego przy życiu. Otóż ci porywacze księdza to byli specjaliści, szkoleni na najlepszych wzorach, w cudzysłowie, kagiebowskich. Te wzorce kagiebowskie mówiły o tym, że świadka, generalnego świadka zbrodni nie pozostawia się przy życiu. Chrostowski powinien zostać zgodnie z tymi regułami zamordowany. Tymczasem oni nie zabijają Chrostowskiego. Pytanie, dlaczego? Dlaczego? No, moim zdaniem, tutaj wielu historyków się ze mną nie zgadza, moim zdaniem celem całego działania nie było zamordowanie księdza, tylko nastraszenie go. Tak, działanie na zasadzie takiej, jak to zrobili porywacze, w tak zwanych porwaniach toruńskich, kiedy czterech działaczy Solidarności wywożono do lasu, straszono, maltretowano, umieszczano gdzieś tam w domkach letniskowych, gdzie poddawano ich torturom, ale w końcu wypuszczano. Chodziło o nastraszenie, chodziło o wydobycie informacji. Wydaje mi się, że w tym momencie też celem działania było zastraszenie księdza. Księdzu prymas Glemp proponował wyjazd do Rzymu na studia. Ksiądz odmówił. To było wielkie rozczarowanie dla bezpieki, która i dla władz państwowych, Jaruzelskiego oczywiście, którzy liczyli, że ksiądz wyjedzie do Rzymu. Być może liczyli, że po tym incydencie, nazwijmy to w cudzysłowie, więc porwanie księdza, nieznani sprawcy, jacyś, prawda, ksiądz po kilku dniach torturowany, męczony, ale jednak żywy, gdzieś tam zostaje wyrzucony. No, wszyscy przyjaciele księdza mówiliby: Jurek, jedź do tego Rzymu, bo oni cię zamordują, prawda? Więc może to była taka rachuba. Tylko jedna rzecz mi się wymknęła spod kontroli. Mianowicie poddano księdza takim torturom, że go zamęczono. Wtedy, jeżeli tak było, to ta data śmierci raczej powinna zostać przesunięta na 25 października. Wiemy, że w tym dniu jeszcze dwóch esbeków wypytywało lekarkę księdza o różne rzeczy. Między innymi wypytywali ją o to, jakie lekarstwa zażywa. Tak jak gdyby chcieli mu w ostatniej chwili podać te lekarstwa, gdy nie poskutkowały, no to wrzucają zwłoki na tamie we Włocławku. Co widzą, zresztą mamy świadectwo tych rybaków, którzy widzieli, no, wrzucanie pakunku przypominającego ciało ludzkie kształtem właśnie w nocy z 25 na 26 października. Ktoś powie, bo już słyszałem takie zarzuty, dlaczego wrzucono ciało księdza do zalewu w takiej sytuacji? Przecież można było zakopać gdzieś w środku poligonu w Drawsku o średnicy 100 kilometrów, prawda, i nikt by nie znalazł. No nie jestem pewien, czy nikt by nie znalazł. Zwłoki cara Mikołaja i jego rodziny znaleziono po kilkudziesięciu latach gdzieś tam w tajdze, prawda, i odkopano, zidentyfikowano. Natomiast wiem, że służby specjalne wrzucają zwłoki ludzi zamordowanych właśnie w okolicach tam. Tam woda się kotłuje i te zwłoki ulegają przyspieszonej dezintegracji, przyspieszonemu zniszczeniu. To jest taka pewna tajemnica tych służb specjalnych, zbrodniczych. Tak więc mamy ten wątek bardzo zastanawiający. Mamy sprawę różańca księdza, prawda, który znaleziono jeszcze w październiku 1984 roku pod mostem w Toruniu. Most w Toruniu biegnie nie tylko nad rzeką, ale także nad rozległymi łąkami, zaroślami po tej kujawskiej stronie. Tam pod mostem na trawie znaleziono różaniec, obok były ślady opon samochodowych, których zresztą nie sprawdzono w śledztwie. I ten różaniec odnalazł dopiero archiwista już w XXI wieku podczas przeglądania materiałów w delegaturze Bydgoskiej Instytutu Pamięci Narodowej. Ten różaniec pasuje opisem do różańca księdza i raczej powszechnie uważa się, że to był różaniec księdza Jerzego, czyli był jakiś inny postój, na którym wykonywano jakieś czynności, jakie nie wiemy. Może przekazywano księdza Jerzego kolejnej ekipie. Druga ekipa, no bo pierwsza dokonała zatrzymania, druga przejęła księdza na drodze do kościoła w Górsku, trzecia przejęła go pod mostem, gdzie ksiądz upuścił różaniec. To taka hipoteza się tutaj pojawia. Więc mamy ten wątek różańca. Mamy wątki procesowe. Mamy wątki procesowe, no bo jeżeli ta hipoteza, że księdza Jerzego zamordowano później, że że zamęczono go gdzieś, no jest na podejrzenie, że na przykład w bunkrach w Kazuniu Polskim, które Kiszczak jeszcze w październiku 1984 roku kazał dezynfekować, nie wiedzieć czemu, prawda, a może właśnie wiadomo czemu. Więc jeżeli księdza zamęczono, to może się okazać, że ci trzej bezpośredni sprawcy zbrodni, którzy zostali skazani, no, nie byli bezpośrednimi mordercami. Tych morderców było więcej. Ci ludzie oczywiście, to na co zostali skazani, to i tak była kara odpowiednia dla nich, bo brali udział w zbrodniczym spisku, w porwaniu księdza, ale może tych zabójców była większa ilość. Tego nie można wykluczyć. W każdym razie w śledztwie ograniczono się do tych czterech osób. Wiemy, że gdy oni przebywali już skazani w więzieniu, to poddano daleko idącej inwigilacji ich rodziny w ramach akcji Teresa Trawa Robot. 30-40 nawet esbeków kontrolowało wszystkie rozmowy telefoniczne rodzin tej siedzącej czwórki w więzieniu. Podczas widzeń z rodziną nagrywano te rozmowy, inwigilowano korespondencje rodzin i tak dalej. Władze obawiały się, że prawda wyjdzie na jaw, że oni zaczną mówić. Najbardziej niepokorny był pułkownik Pietruszka, którego, żeby mógł się ze swoją żoną jak najrzadziej spotykać, przewieziono do Barczewa, żeby były kłopoty z odwiedzaniem go. W Barczewie umieszczono go zresztą w jednej celi z Józefem Szaniawskim, ostatnim więźniem politycznym PRL-u, no, mogę powiedzieć moim przyjacielem, z którym razem występowaliśmy także na falach eteru Radia Maryja. Szaniawski opowiadał mi, że gdy wprowadzono mu do celi Pietruszkę, to obaj się poznali od razu i długo milczeli. W końcu Pietruszka mówi do niego tak: słuchaj, oni nas tutaj przypadkowo nie umieścili razem, Pewnie liczą, że ja zabiję ciebie, ty zabijesz mnie, wtedy jeden nie będzie żył, a drugiego i tak skażą na karę śmierci. Oni tu liczą na to, że my się pozabijamy, więc my musimy działać tak, żebyśmy im tej przyjemności nie dali. Tak więc trzeba podkreślić, że tutaj dokonano wielkiej manipulacji, zresztą sam proces toruński, wszystko wskazuje na to, że był zmanipulowany do cna. Na ratuszu toruńskim umieszczono urządzenia nadawcze prosto do MSW. Do MSW był ten proces transmitowany. Tam ekipa specjalna oglądała minuta po minucie wszystko, co się działo. Prawdopodobnie rozmaite sugestie płynęły. W Toruniu utworzono specjalne zespoły, które pomagały w tworzeniu jakichś pewnych wersji zeznań, dokumentów. Na przykład te słynne przemówienie Piotrowskiego, prawda, w którym oskarżył między innymi arcybiskupa Tokarczuka, że był Volksdeutschem, prawda, i inne bzdury. To zostało uprzednio napisane przez kogoś, przez zdaje się, że członków tej ekipy doradczej. Więc te wszystkie działania wskazują na to, że prawda była inna, prawda była dużo bardziej skomplikowana. No mógłbym tu jeszcze bardzo wiele innych wątków poruszyć, ale to jest kwestia już na jakieś osobne spotkanie.
Mhm. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Już za moment pan profesor Wysocki też jeszcze słowo. Ja już tylko zapraszam państwa do rozmów. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, a kapłan i męczennik, który zło dobrem zwyciężył. Naszymi gośćmi są pan profesor Wojciech Polak i pan profesor Wiesław Jan Wysocki, historycy. 56 655 23 55, północ Polski, południe, 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200, i za granicę dwa numery telefonów, 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Za chwilkę odbieramy państwa telefony. Pan profesor Wiesław Jan Wysocki, w tej kwestii słowo do powiedzenia?
Pan profesor artykułował właściwie wszystkie znaki zapytania, wątpliwości i zastrzeżenie, jakie miał prokurator Witkowski, prowadzący śledztwo w sprawie zbrodni na księdzu Jerzym. Wydaje mi się, że rzeczywiście proces toruński był wielką mistyfikacją. Przedstawicielem Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR był niejaki pułkownik K, który miał nadzorować, ale przede wszystkim instruować podsądnych, jak mają zeznawać. To wszystko było ustawione, przygotowane, wyreżyserowane, i jednocześnie warto pamiętać także, że w momencie, kiedy odbywa się pogrzeb, ma miejsce także ważne spotkanie polityczne. Działacze opozycyjni, Geremek i Mazowiecki, spotykają się z Kiszczakiem i ustalają, że ta wersja, która zostanie oficjalnie przekazana, pozostanie jedyną, jaka będzie, i nie będzie żadnych innych poszukiwań w sprawie poznania prawdy odnośnie okoliczności mordu na księdzu Jerzym. Także to wszystko jest element pewnego politycznego i do mówienia się, a jednocześnie chyba właściwie zmowy wielkiej pomiędzy pewnymi środowiskami, które związane były z komunistami i tymi środowiskami, które próbowały z komunistami podjąć współpracę, zresztą mając także niejaką przeszłość, która ich wcześniej wiązała także z wprowadzeniem komunizmu w Polsce. To jest ciągle sprawa, która będzie rozpatrywana, będzie budziła wątpliwości, ale przecież pamiętajmy, że to nie tylko sprawa księdza Jerzego Popiełuszki, ale także księdza Romana Kotlarza, księdza Stanisława Suchowolca, księdza Stefana Niedzielaka, księdza Sylwestra Zycha, ale przecież i wcześniejszych jeszcze, wcześniejsze ofiary, jak ojca Honoriusza Kowalczyka, dominikanina, czy księdza majora Antoniego Kija, pani Mąkę i wielu, wielu innych, sięgnąć dalej. Przecież te śmierci idą w setki. Także musimy pamiętać o tych zbrodniach na kapłanach, z których rzeczywiście najgłośniejszy mord, ale i największą chwałą okrył się ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony i zapewne niedługo święty.
Bardzo dziękuję. Mamy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I kłania się Norbert i w ogóle Radom.
Witam, panie Norbercie, czyli ksiądz Kotlarz. No, troszeczkę.
Ja chciałem, proszę?
Okolice księdza Kotlarza.
No, super. No, tutaj Pelagów, to tak dokładnie rzecz biorąc. No więc ja chciałem powiedzieć, ja byłem związany z księdzem Jerzym od roku tak mniej więcej, no powiedzmy 90, bo ja w tej chwili wtedy wchodziłem w swoją posłość. Ja za jego życie jego nie widziałem, ale potem jakby tak poczułem jego ducha i no, około 20 lat służyłem przy jego grobie, tam w tych dyżurach, które się wtedy utworzyły. Znaczy no, dyżury się utworzyły jeszcze za jego życia, bo tam no, on się był zastraszony. I ci kłótni te postanowili stworzyć tę służbę przy jego tej plebanii. No ale potem jak już ja skończyłem tam 20 lat, no to moja grupa, która przyjeżdżała z Radomia, no to tam jeździłem na te dyżury. Także no też czuję się bardzo związany. Widziałem się z osobiście z mamą księdza Jerzego i z tatą. No to tak już naprawdę, to takie moje, takie osobiste przeżycie. A propos tego, co pan prelegent powiedział, zaproszony, że oni go nie chcieli zamordować, chcieli go tylko nastraszyć. No panie szanowny, przepraszam, jeżeli go chcieli go nastraszyć, no to dlaczego mu zadawali tę śmierć? To który zadawali tak nieumiejętnie? Ja tego nie pojmuję. No bo jednak go zamordowali. Dziękuję,
panie Norbercie. Pozdrawiam. Pan profesor Polak, tak zdaje się.
Ja powiem tak, że to wcale nie umniejsza rangi męczeństwa księdza, czy oni mieli zamiar go zamordować, czy poddali go torturom, w wyniku których go zamordowali. To właściwie niczego nie zmienia. Ksiądz Jerzy był większym, wielkim męczennikiem. Natomiast no, historyk musi starać się ustalać rozmaite okoliczności. No powiem tak, zbrodniarz, który doprowadzi człowieka przy pomocy tortur i znęcania się do śmierci, czy on jest w jakikolwiek sposób lepszy od zbrodniarza, który działa z premedytacją, prawda? No właściwie obydwaj są strasznymi zbrodniarzami i tutaj ja właściwie nie widzę wcale jakiejś zasadniczej różnicy. Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jeden bardzo ciekawy fakt. Te osoby, które były sądzone w Toruniu, ta czwórka, więc Piotrowski, Pękala, Chmielewski i Pietruszka, oni mieli obiecane, że oni bardzo szybko opuszczą te więzienie. Popatrzmy, proszę Państwa, zapadły wysokie wyroki, ale w 1986 roku ta cała czwórka zostaje objęta amnestią. Pietruszce i Piotrowskiemu z 25 lat więzienia zostaje już tylko 15, pozostałym jeszcze mniej. Co się dzieje? Rok później obejmują ich ponownie tą samą amnestię. Tą amnestię potem po 1989 roku cofnięto jako zupełnie bezprawną. Ale po tej drugiej amnestii to oni mogli za dobre sprawowanie wyjść po 2-3 latach z więzienia. Przy okazji tutaj dla równowagi obniżano karę tym chłopakom, którzy w Szamotaninie w 1982 roku już zastrzelili sierżanta M.O. Karosa. Starano się pomiędzy tamtą nieszczęśliwą historią a tą sprawą postawić znak równości, prawda, żeby społeczeństwo pokazać, że jaka to władza jest rzekomo sprawiedliwa. Dodajmy, że ci chłopcy, którzy rozbrajali milicjantów, między innymi Karasowi, starali się wyrwać pistolet, chcieli potem akcją zbrojną uwolnić internowanych działaczy Solidarności w Białołęce, więc właściwie ci chłopcy mieli szlachetne pobudki. No, doszło do nieszczęścia. Nieszczęścia władze starały się postawić tutaj znak równości pomiędzy tymi chłopakami a tymi zbrodniarzami, ale podkreślmy, oni mieli zapewnione, że szybko wyjdą z więzienia. Wiemy, że nadzorujący proces w Toruniu pułkownik Pudysz potem za zasługi w tym procesie został generałem. Wiemy, że się odezwał do Pietruszki. Trzeba będzie posiedzieć generale Pietruszka. Pietruszka był przecież pułkownikiem, więc aluzja, że za zasługi, za to, że będzie podtrzymywał tą wersję, która została ustalona, śmierci księdza, dostanie awans. Więc wszystko jest tutaj niestety zakłamane do cna. No ale czy prawda kiedyś ujrzy światło dzienne? No, wielkim optymistą, powiem szczerze, nie jestem. Tutaj trzeba podkreślić, że historyk ma pewną swobodę też w działaniu, w interpretacjach. Prawnicy, prokuratorzy na przykład, no także sędziowie są skrępowani różnymi przepisami prawa i nie wiem, czy prowadzone śledztwo w Instytucie Pamięci Narodowej, czy ono przyniesie jakiś efekt, raczej nie.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja już się przysłuchiłam, słyszałam taką rozmowę, jak profesor, nie wiem, czy to profesor mówił, że prawdopodobnie w Kazuniu. A ja jadąc kiedyś do Nowego Dworu, słyszałam, jak wojskowy mówił, że w twierdzi w Modlinie, tam była krew księdza Jerzego Popiełuszki. W tych pewnie lochach tam gdzieś, nie wiem. Bo on tak nie tłumaczył, gdzie. To prawdopodobnie może tak to być, bo Kazuń, no przecież jest blisko Modlina. Za Wisło tylko.
Jak pani ma na imię? Pani się rozłączyła. Dziękuję, panowie.
Ja powiem tak, że w tym Kazuniu się działo coś dziwnego, to mamy w przesłanek sporo. Nawet te kamienie, które umieszczono w worku i przyczepiono do nóg księdza, pochodziły raczej z Kazunia, a nie z okolic Włocławka. Skład chemiczny ich był badany, tych minerałów.
Natomiast no wersji tutaj jest sporo. Na przykład no we Włocławku krąży bardzo uparta pogłoska, że księdza przetrzymywano i zamęczono w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Włocławku. No, może to plotka, tylko tego rodzaju plotki też trzeba sprawdzać, trzeba analizować. Dzisiaj wiemy na pewno, że zwłoki księdza odnaleziono już 26. 26 płetwonurkowie odnaleźli zwłoki księdza w zalewie pod Włocławkiem. I wezwano prokuratora Merkla z Torunia w celu wykonania czynności przy odnalezionych zwłokach. Prokurator Merkel przyjechał na tamę we Włocławku i powiedziano mu: przepraszamy, pomyliliśmy się, nie odnaleźliśmy zwłok. No więc można powiedzieć, że na jakieś ponure żarty. Zwłoki odnaleziono. Zadzwonili do Kiszczaka i Jaruzelskiego. Kiszczak i Jaruzelski powiedzieli, żeby tych zwłok nie wydobywać, a może one były wydobyte, no więc wtedy je wrzucono ponownie, czego do końca nie wiemy. W każdym razie zwłoki znalazły się ponownie w wodzie. Podobno. I to mówił jeden z wysokich funkcjonariuszy bezpieki toruńskiej redaktorowi Branachowi w 1991 roku, że podobno Jaruzelski i Kiszczak obawiali się, że jeżeli teraz wyjmą zwłoki, to po dokonaniu wszelkich czynności pogrzeb wypadnie 1 listopada w święto wszystkich świętych, dzień wolny od pracy i będzie bardzo dużo ludzi, którzy korzystają z dnia wolnego, przyjadą na pogrzeb, więc uznali, że zwłoki trzeba kilka dni przetrzymać. No panowie z biura politycznego nie wiedzieli o jednej rzeczy, że dzień wszystkich świętych jest dniem radosnym w kościele i w tym dniu pogrzebów się nie urządza. No ale trudno takiej wiedzy wymagać od tych wysokopartyjnych panów. W każdym razie, proszę Państwa, rzecz jeszcze przedłużono o kilka dni, mimo że zwłoki księdza były już znalezione. Są nawet przesłanki pewne, i to mówiąc szczerze dość mocne, wskazujące na to, że 26 zwłoki księdza zostały wydobyte z wody, przewiezione do prosektorium we Włocławku, przebadane i przywieziono z powrotem i wyrzucono. Być może nawet tak to się odbyło.
Dziękuję bardzo. Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam ojca i panów profesorów. Zacznę od tego, przeglądałem gdzieś Wikipedię i okazuje się tak, że dzisiaj jest, to znaczy wykazana rocznica urodzin pana Kiszczaka, czyli 19 października 25 rok, ani śladu nie ma o porwaniu księdza Popiełuszki błogosławionego. Dlaczego ja o tym mówię? Otóż chciałem dać pewne świadectwo. Mianowicie w 1984 roku na 3 dni przed porwaniem księdza Popiełuszki byłem na prywatnej audiencji u papieża Jana Pawła II w prywatnej bibliotece. Była to niezapomniana dla mnie i zresztą dla nas, bo nas była większa ilość audiencja. Papież trzykrotnie się wracał do nas i mówił: módlcie się, bo jest źle, jest bardzo źle. Odchodził i wracał się. Myśmy jakoś to tak, no było to dziwne, ale przeszliśmy nad tym jakoś. Dopiero kiedy porwano księdza Popiełuszkę, myśmy już wracali do Polski, Wtedy mnie zastanawiało, dlaczego papież się tak wracał, czy coś wiedział i tak dalej. Kiedyś był tutaj redaktor Sumiński w Chicago i ja mu też to pytanie, bo wielu osobom zadawałem to pytanie, jakoś nikt mi nie dawał odpowiedzi. Sumiński to tłumaczył właśnie w ten sposób, że jakoby była ta zbrodnia, czy to porwanie jakoś połączone właśnie z tymi urodzinami Kiszczaka. Nie wiem, czy to prawda. W każdym razie tak to Sumiński mi tłumaczył. Ja jeszcze chciałem jedno króciutkie świadectwo dać, ponieważ panowie mówiliście właśnie o wojsku. Ja byłem klerkiem krakowskiego seminarium i byłem zaraz w wojsku po odejściu księdza Popiełuszki, ich rocznika. Mogę dać jedno świadectwo, bo było ich więcej, ale jedno dam. Kiedyś po takim nalocie, po całonocnym, prawda, biegu i tak dalej, porozrzucano nam w szafek wszystko, między innymi mnie. Ponieważ miałem modlitewnik, w tym modlitewniku była jedna luźna kartka napisana na maszynie i tam było Dominus Deus Israel, prawda. Oni mnie wezwali i trzymali mnie dość długo i cały czas mi wmawiali, że ja jestem sionistą i tak początkowo myślałem, że to jest tylko taki kapryz i tak dalej, ale widzę, że oni bardzo poważnie do tego podchodzą i tak, ponieważ jestem góralem podhalaninem, więc nie wytrzymałem nerwowo i mówię tak, że żeby się to nie powtórzyło, bo nie będę następnym razem panował nad sobą. Przyznam się, że już później mi tego nie robiono. Byłoby dużo mówić, ale chcę innym udostępnić też, prawda, żeby coś powiedzieli. W każdym razie jeszcze powiem, że tylko za dwa tygodnie po pogrzebie pojechałem na grób księdza Jerzego Popiełuszki i tam się modliłem. Czułem się, że jestem towarzyszem też jego tej wojskowej niedoli. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać za tą wspaniałą audycję.
Bóg zapłać. Dziękujemy, panie Janie. Bardzo proszę. Pan profesor Wysocki.
Jeśli można. Myślę, że pan powiedział pewną taką prawdę. Ona nie jest prawdą, mówię, powiedzmy, materialną. Musimy tutaj trochę intuicyjnie prześledzić pewne fakty, ale tak się złożyło, że wiele zbrodni dokonanych przez Sowietów jest w rocznicę jakichś wydarzeń. To jest związek z imieninami, urodzinami, z różnymi okolicznościami i wcale bym się nie zdziwił, gdyby funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych chcieli zrobić prezent swojemu pryncypałowi, generałowi Kiszczakowi i dokonali porwania księdza Jerzego wykonując jakby przecież jego polecenie uciszyć tego księdza, by nie powiedzieć ordynarni, bo taki rozkaz zapewne padł i to wystarczyło. Uciszcie go. I to miało wszelkie plenipotencje do działań terrorystycznych, choćby tylko terrorystycznych, jeśli nie do wprost do morderstwa. I myślę, że to jest ten wątek, który warto dostrzec. A że nasz wielki papież Jan Paweł był i mistykiem, i wizjonerem, to także jest dzisiaj już oczywiste i mógł czegoś się domyślać, przeczuwać, bądź być wielce zaniepokojonym wydarzeniami, jakie Polskę miały czekać, choćby właśnie ze sprawą księdza Jerzego.
Dziękuję bardzo. I tak, kolejny. Dodam bardzo
jeszcze,
proszę.
Dodam jeszcze może tylko jedną rzecz. No, znamy dokument esbecki, w którym jest to omówiona działalność księdza Jerzego i z osobistą adnotacją Jaruzelskiego uciszyć księdza Popiełuszkę. No, Jaruzelski tłumaczył, że on przez to uciszenie rozumiał tam jakieś działania operacyjne, legalne wobec księdza, w ten sposób się tłumaczył, ale to właśnie słowo uciszyć księdza Popiełuszkę, te słowa zostały napisane przez generała Jaruzelskich.
Prosimy, Radio Maria, halo?
Pana Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I Franciszek z Torunia.
Witamy, panie Franciszku.
No, tutaj może witam gości tam w studio. Pana profesora, prawda, Wojciecha Polaka znam osobiście. No, wracając, no, przy okazji, no tutaj gratuluję postawy panu profesora i życzę, żeby tak dalej jakoś będziemy tu wspomagać. Ale wracając do właśnie sprawy księdza Jerzego, porwania i jego śmierci. Wówczas pracowałem, można powiedzieć, w największym zakładzie Torunia. Oczywiście byłem wówczas członkiem Solidarności, działaliśmy w podziemiu i no tyle otuchy, co jeszcze jak żył ksiądz Jerzy, wlewał w nas, to nie było oczywiście świętego Jana Pawła II, ale wówczas naprawdę była to wielka otucha. I jak dowiedzieliśmy się o porwaniu i śmierci później, no to musieliśmy się, no, musiało upłynąć sporo czasu, żeby się otrząsnąć z tego. Ja oczywiście osobiście bardzo szybko, no jakoś tak, że z kolegą i jeszcze z kilkoma kolegami bezpośrednio braliśmy tam udział, gdy był proces i wcześniej przy tym punkcie Najświętszej Marii Panny. Pomagaliśmy tam, gdy przyjeżdżała nawet rodzina księdza Jerzego, bracia i tak dalej. Tak było. I w samym procesie, jeżeli chodzi o sam proces, to tu przyznam, że nie wiem, czy ksiądz, pan profesor Polak mówi, że tak, faktycznie były takie wyjątki, że do tych dużych zakładów pracy dawano takie przepustki. No i akurat osobiście mogłem uczestniczyć w jednym dniu, bo to kilka dni przecież trwało dość długo. I akurat wtedy pan Piotrowski, gdy on, no to patrzyłem i jego styl wypowiadania się, no tam pouczał sąd w ogóle, no to tak jak tu pan profesor mówi, chyba to miał coś przygotowane wcześniej, bo tam nie było żadnych takich odruchów, prawda, ani empatii. To tak jakby teraz określamy takiego człowieka jak cyborga. I wtedy do mnie dotarło coś takiego, że albo no, ten system zupełnie go odczłowieczył, ale tak go wtedy postrzegałem. No, jednego dnia wówczas miałem okazję tam być. A oprócz tego byłem, prawda, w tym punkcie, gdzie właśnie mecenasi, pan mecenas Olszewski świętej pamięci, pan Wendę, i tam też pomagaliśmy, tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o rodzinę księdza Jerzego, przejście przed miasto, tam do noclegu i tak dalej, i tak dalej. No jeszcze wrócę do tej sprawy pomnika, bo właśnie byłem jego członkiem budowy pomnika w Górsku, w miejscu porwania. Było wiele kłopotów, wiele. No i dopiero jak w 80., można powiedzieć, 9 roku, bo komitet powstał zaraz po śmierci księdza Jerzego, jak proces leciał. Tu przypominam, takim wiodącą osobą był ksiądz Pleskaczyński od jezuitów. No, był ten część komitetu honorowa, część ta robocza. Byliśmy z kolegami w tej części roboczej No i było wiele kłopotów, ale później się jakoś udało już w latach 90., że powoli te prace ruszyły. Do czego zmierzam? No, jako członek Solidarności, taka refleksja, przecież te wartości, które tam przekazywał ksiądz Jerzy, no na, oczywiście na bazie Ewangelii to wszystko było, ale no tak trafiały do nas, prawda, że teraz jak po latach, prawda, i wspominam to wszystko, no to tak troszeczkę taka refleksja, że rokrocznie idziemy w takiej mini pielgrzymce tam do Górska. No te ostatnie dwa lata akurat przejścia nie było, tylko bezpośrednio przejazd. I tak taka refleksja, że wielu tych ludzi, którzy od początku tam chodzili, wtedy było przejście spod krzyża do kościoła w Górsku, naszych kolegów, później polityków, że tak nie wiem, no dlaczego, czy ta sytuacja jaka jest, ale tu widzimy, że te wartości teraz zderzają się z tymi antywartościami. No i podziwiam jeszcze raz tutaj profesora Polaka, że trwa przy tych wartościach i no życzę, że żeby tak dalej i zawsze będziemy z panem, panie profesorze, przy okazji. Dziękuję.
Dziękuję, panie Franciszku. Pozdrawiamy serdecznie. Panowie, bardzo proszę.
No ja też bardzo dziękuję za te życzenia. Powiem taką rzecz, że tutaj Solidarność Toruńska podczas tego procesu udzieliła olbrzymiej pomocy rodzinie księdza, bliskim księdza Jerzego, także adwokatom, którym przygotowywano noclegi, posiłki, w ogóle wszelką opiekę. Mało tego, Solidarność Toruńska podjęła się wydawania w podziemiu sprawozdań z procesu, taki biuletyn. Codziennie ukazywały się bardzo szczegółowe sprawozdania z procesu zabójców księdza Jerzego Popiełuszki, które były drukowane w dużym nakładzie i rozpowszechniane po Toruniu, ale także po całej Polsce. Więc tutaj można powiedzieć, że Solidarność Toruńska pokazała swoją niezwykłą sprawność organizacyjną. No dodam jeszcze jedną smutną informację. W dniu wczorajszym umarł właściwie najważniejszy człowiek toruńskiej Solidarności Podziemnej, twórca właściwie całych struktur Solidarności Podziemnej i pierwszy przywódca w tym najbardziej dramatycznym, gorącym czasie w latach 82-83-84 przywódca Solidarności Podziemnej w Toruniu, profesor Hanasz, który no już starszy, schorowany, zmarł w dniu wczorajszym. No był to naprawdę wielki człowiek, wielki bohater, no więc mogę, honorowy obywatel Torunia, zresztą mogę poprosić jedynie o modlitwę za Jana Hanasza, astronoma, profesora astronomii, a równocześnie wielkiego bohatera Solidarności Podziemnej.
Bóg zapłać. I kolejny telefon. Proszę bardzo. O, ktoś się rozłączył. Prosimy, Radio Maryja, halo.
O, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ksiądz Nowakowski, stąd z tej strony.
Witam księdza serdecznie.
Cały czas to słucham i mówię, no też trzeba by tam było coś dodać.
Prosimy bardzo.
Dobrze, to już?
Tak, tak, od razu. Jesteśmy już na antenie, proszę księdza.
Dobrze. Ksiądz Nowakowski, cały czas słucham tej audycji. No, jest to doskonałe uzupełnienie różnych faktów, które wtedy się stały. Dzisiaj przeżyłem to tak ze wspomnieniami. Rzeczywiście tak było. Szkoda, że tamtej części takiej, no, bardziej jasnej, jakoś ta audycja nie przedstawiła. Chodzi o to przejście pana, przyjechanie pana Chrostowskiego do mnie na plebanie i później tego wszystkiego, cośmy dalej zrobili, że pojechaliśmy z księdzem Zielińskim szukać księdza, bo przypuszczaliśmy, że oni mogliby go wyrzucić. No, wtedy przeszliśmy tą całą trasę wołając, no i później tam te wszystkie już zgłoszenia, ponieważ ja od razu zgłosiłem do milicji, że taki wypadek był, że sprawa jest chyba bardzo poważna i tam, bo od tego funkcjonariusza, który tam to przyjmował, no po prostu zażyczyłem sobie, żeby prosiłem o zgłoszenie mnie, połączenie mnie ze służbami bezpieczeństwa. No i wtedy to się stało i rzeczywiście później już jechaliśmy do Kurska i po powrocie później po godzinie, mniej więcej był już telefon z milicji, że trzeba złożyć zeznania, że to są sprawy ważne. No i później to rzeczywiście tam było około chyba godziny trzeciej, że te zeznania złożyłem po raz pierwszy. Później to opisywałem, no ale dzisiaj cieszę się, zawsze miałem taką tezę i tak to streszczam, że wyście go zabili, a my mamy świętego. Jak to tam było, to rzeczywiście jest jeszcze dużo spraw do wyjaśnienia. To trzeba by było tak, no jeszcze chyba czasu, no myślę, że już jest, jak będzie 50 lat, to pewnie się doczekamy. Czy to słychać, bo jakby ja jakiegoś jaka
wszystko
nie mam.
Słychać bardzo dobrze, tak.
No to dobrze. Myślę, że trzeba się modlić teraz o cud ten potwierdzający jakby to działanie naprawdę takie w taki sposób kościelnie do zbadania, bo rzeczywiście łask to no tyle jest osób, które uważają, że ksiądz Jerzy to spełnia ich wiele rzeczy, a myślę, to co się dzieje wokół księdza Jerzego, to jest wielką łaską i Bogu dzięki, że tak właśnie jest. Myślę, że więcej to tego komentować nie trzeba i dobrze.
Bardzo dziękujemy, księże prałacie, za to cenne dopowiedzenie i włączenie do rozmów. Pozdrawiamy serdecznie.
No bardzo się też cieszę, że się udało mi dodzwonić, bo jakoś próbowałem to bardzo długo robić, ale to jakoś wciąż albo zajęte, albo
no,
w ogóle.
Wskoczyło. Troszeczkę jest telefonów dzisiaj, także no, cieszymy się, że
dobrze,
się udało.
Nie? Dobrze, że tak właśnie jest.
Dziękuję, księże prałacie.
Do miłego wtedy.
Dziękuję.
Usłyszenia. Może kiedyś jeszcze się uda tak w szczegółach opowiedzieć, bo rzeczywiście cała sprawa jest bardzo skomplikowana, bo mógłbym powiedzieć, ale to jeszcze te osoby żyją i trzeba by było spytać je, czy się godzą na to, no to co one przeżyły, czy opowiadały. I jest to już wiele razy opisywane. Mnie to strasznie zmartwiło. Później pamiętam, jak pierwszy raz opowiadałem to takiej ekipie z kamerami i z nagraniami palotyńskiej. I ci młodzi panowie nie dojechali jeszcze do Ołtarzewa i już ich zatrzymano i wszystko im zabrano. Ciekaw jestem, gdzie jest ta cała taśma, która wtedy tam powstała. Być może w jakimś miejscu jeszcze leży. To by było szczegółu, bo wtedy to no, było tak naprawdę nie krótko po procesie. Także tych pytań to rzeczywiście można stawiać bardzo dużo, ale no ja starałem się zawsze raczej o tym milczeć, bo to jakby obok mnie rozmowy z panem Janem Olszewskim, później z panem mecenasem Grawińskim, później z mecenasem Wendes, Piesiewiczem, to były naprawdę rozmowy na bieżąco. A ja z kolei próbowałem pana Chrostowskiego tak no, ocenić, na ile to było uczciwe. Później to rzeczywiście miałem okazję powiedzieć jeszcze przy już badaniu męczeństwa, gdy był proces kościelny w Warszawie. Myślałem, że to się skończy paru minutową rozmową, a to okazuje się, że była wielka, no dokładnie w odczuciach przedtem to, co ze słuchu, czy później z domyślenia. Niesamowite mi się to tak kiedyś, no właściwie wspominając do jednego księdza, czemu ja tak długo tam to zeznawałem, mówię, no widzisz, jaka jest sprawa poważna i bardzo skomplikowana. Ale to już nic więcej.
Dobrze, dziękujemy, księże prałacie. Pozdrawiamy serdecznie. I mamy nadzieję, że do usłyszenia. Panowie profesorowie, słowo. Ksiądz Wysocki, proszę bardzo.
Ksiądz Nowakowski przedstawił nam bardzo szczególne świadectwo osoby, która uczestniczyła przecież w poszukiwaniach w tych pierwszych chwilach po porwaniu księdza Jerzego. Ja pamiętam też wiele rozmów z mecenasem Wendę czy premierem Olszewskim, którzy dzielili się swoimi wielkimi wątpliwościami, zastrzeżeniami co do tych postępowań śledczych i procesowych. I dzisiaj możemy właśnie potwierdzić, że proces i dochodzenie do prawdy było mistyfikacją, jest mistyfikacją, ale w gruncie rzeczy dla nas dzisiaj najważniejsze jest grób księdza Jerzego, męczennika i te partykuły jego ciała, które są w relikwiarzach w wielu kościołach, bo to są miejsca, gdzie promieniuje on, jego moc. Ja wielokrotnie, ponieważ mam okazję bardzo często być na Żoliborzu i ilekroć jestem, nie omieszkam zawsze zgiąć kolana przy grobie księdza Jerzego i prosić przez niego, by jakaś prośba została zaniesiona tam do Najwyższego. I to jest ta moc, od tego grobu odchodzi się tylko silniejszym. Pamiętam, w moim pokoju w czasie stanu wojennego były słowa poety Solidarnościowego. Pamiętaj, żyjesz, póki się nie boisz, bo jeśli się lękasz, to jesteś jak w grobie. Ksiądz Jerzy to inaczej ujął. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. To dotyczyło czasu stanu wojennego, ale i dotyczy dzisiejszego stanu niepokoju społecznego, jaki mamy. Myślę, że ksiądz Jerzy dzisiaj też jest na nasze lęki i lekarstwem na nasze nadzieje.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Bo ja tylko takie świadectwo chciałam dać krótkie. Po śmierci księdza Jerzego Popiełuszko na sekcję z Włoch jechał z Poznania profesor Husielewski. To był bardzo dobry, bardzo dobry. No ale jak dojechał do Warszawy, to się okazało, że jest już przewieziony do Białegostoku. Chyba chodziło o to, żeby te obrażenia nie były, bo on by dobrze opisał, żeby te obrażenia po prostu nie były dobrze sprotokołowane, bo tam była komunistyczna taka pani w Białymstoku. Jeszcze chciałam właśnie powiedzieć, że spotkałam się z matką raz w życiu, z matką księdza Jerzego Popiełuszki na Szklanych Domach, kiedy był odsłaniany pomnik księdza Jerzego. Taka była bardzo skromna, cicha, taka spokojna, pokorna matka. No, smutna zawsze, ale też i powiedział o tragedii, która się u nich w domu zdarzyła. To nie była tylko tragedia właściwie tej jednej osoby, bo nagle zmarła synowa tam, gdzie mieszkała matka Jerzego, księdza Jerzego. Nagle została przewieziona do szpitala. Nie była to taka żadna starsza osoba, młoda, która wychowywała dzieci. No i później tymi dziećmi zajęła się ta matka, staruszka. I tylko tyle chciałam powiedzieć. I bardzo dziękuję za tą audycję, bo wielkich Polaków trzeba dzisiaj pokazywać, bo dzisiaj nam bohaterowie są bardzo potrzebni, bardzo. I świadkowie Chrystusa, taki, żeby takich było więcej, może i tą Polska by była dzisiaj łatwiej rozpoznawalna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Pani Anno, szczęść Boże. Proszę bardzo.
Ja bym powiedział tak, że zbrodnie służb specjalnych państw totalitarnych, państw zbrodniczych często ciągną za sobą całe łańcuchy ofiar. I tak chyba było także ze sprawą zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Tutaj ofiar było więcej, ofiar było więcej. No tutaj sprawa tej szwagierki tajemniczej śmierci, ale no, jest bardzo drastyczna sprawa pani Małgorzaty Targowskiej-Grabińskiej. Prawdopodobnie zamordowana przez pomyłkę. Przez pomyłkę. Mecenas Andrzej Grabiński był jednym z oskarżycieli posiłkowych w czasie procesu tej czwórki zabójców księdza Jerzego. On miał córkę Małgorzatę. I teraz co się dzieje? 9 maja 1985 roku, więc wkrótce po procesie. Małgorzata Grabińska została zamordowana w swoim mieszkaniu na Saskiej Kępie. W jakichś dziwnych okolicznościach przyszedł do niej mężczyzna, który twierdził, że jej mąż miał mu jakieś lakiery, farby sprzedać. Ona zdziwiona dzwoni do męża, do pracy. Mąż się śmieje, mówi, to ktoś się pomylił. Po odłożeniu słuchawki chwilę później ten obcy mężczyzna podrżnął jej gardło. Prawdopodobnie bezpieka się pomyliła. Chciała zamordować Małgorzatę Grabińską, córkę mecenasa Grabińskiego. Zamordowała kobietę o tym samym imieniu i nazwisku mieszkającą w pobliżu. Więc sprawa mająca na pewno związek ze śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki. Inny mecenas posiłkowy, adwokat Krzysztof Pisiewicz. 22 lipca 1989 roku zostaje zamordowana jego matka Aniela w swoim mieszkaniu. Jej ciało skrępowano tak samo, jak skrępowano księdza Jerzego Popiełuszkę. 22 lipca, zobaczmy, znowu data święta narodowego, prawda, PRL-owskiego, tego sławetnego manifestu PKWN z 1944 roku. Więc znowu mamy morderstwo. Wiele wskazuje na to, że bezpieki związane ze śmiercią księdza Jerzego. Takich morderstw jeszcze można wymieniać więcej. Proszę Państwa, to był system zbrodniczy. To był system, w którym działali
zabójcy, w którym działali zbrodniarze, i oni działali za przyzwoleniem tych panów z biura politycznego, tych panów z najwyższych kręgów PRL-owskiej władzy, tych panów, którzy potem pozowali na dżentelmenów, demokratów i pletli różne niemądre historie na temat przyszłości.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księdzu prowadzącemu i szanownym panom profesorom. Kłania się Sławomir z Warszawy.
Prosimy, panie Sławomir.
Wspominano o służbie wojskowej księdza Jerzego. Również ja chciałbym o tym czasie wspomnieć w kontekście litanii do błogosławionego. W tej litanii tego czasu nie uwzględniono. A jak wspomniał pan profesor Nowak, to był początek prześladowania i pięknej, odważnej postawy alumna. Następnego dnia po beatyfikacji przeczytałem litanię w naszym dzienniku i napisałem list do naszego dziennika, proponując takie wezwanie, godnie z wiarą pełniący służbę wojskową. Tego listu nie zamieszczono. Później próbowałem zainteresować kilka osób z duchowieństwa, z otoczenia także księdza Jerzego. No na razie bez echa. Ksiądz Zygmunt Malacki obiecał, że pomoże, że będzie w tej sprawie działał, ale wiadomo, że poszedł do Instytutu Onkologii, zmarł z poważną chorobą. No i tak z tym wezwaniem przebijam się w paru miejscach. Cieszę się, że panowie profesorowie, a pana profesora Wiesława znam osobiście, są dzisiaj w tej audycji i może będzie jakieś wsparcie, aby, jak daj Boże, zostanie ksiądz Jerzy świętym, żeby to wezwanie, myślę, że zawsze można dodać, tak jak do litanii lortańskiej. Bardzo bym prosił, żeby ten czas był uwzględniony. Ja proponuję godnie z wiarą pełniący służbę wojskową. Ja jestem w stanie spoczynku oficerem. Wszelkich łask życzę panom, ojcu i wszystkim słuchającym. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy, panie Sławomirze.
Proszę. Jeżeli może, mogę tak? Tylko dodać krótkie zdanie. Od nawiad polowy Wojska Polskiego ma dzisiaj medal z księdza Jerzego Popiełuszki, który przyznawany jest osobom, które i służyły, i w jaki sposób potrafią z wielką wiarą i odwagą bronić zasad wiary. Myślę, że to jest drobiazg, ale warto pamiętać, wojsko pamięta o swoim księdzu, który przeszedł właśnie najpiękniej, najgodniej i ofiarnie przez służbę wojskową.
Bardzo dziękuję. Już tak powolutku zbliżamy się do podsumowania i pan Sławomir nam jakby taki kierunek trochę też nadał, choćby tym wezwaniem litanijnym. Mamy już błogosławionego z nadzieją na świętego księdza Jerzego Popiełuszkę. No i temat naszej dzisiejszej audycji, zło dobrem zwyciężył. Chciałbym poprosić obu panów profesorów o to, by powiedzieli, jak te słowa dzisiaj są aktualne. Czy jest to przesłanie księdza Jerzego Popiełuszki, że jest aktualne, to wiadomo, ale czy to jest możliwe, by dzisiaj taką postawę przyjmować, kiedy widzimy, że no jest raczej łatwiej jest na to zło reagować złem, raczej zaogniać pewne spory, Czy można na przykładzie księdza Jerzego Popiełuszki się uczyć, jak to zrobić, żeby się nauczyć, żeby to jego przesłanie dzisiaj realizować? Pan profesor Wojciech Polak, bardzo proszę.
Ja powiem tak, no, zło dobrem zwyciężać, oczywiście ludzi trzeba kochać zawsze i wszędzie trzeba rozpoznawać zło, które czasem czynią i jemu się przeciwstawiać w duchu miłości. No to są nasze podstawowe obowiązki jako chrześcijanina. Równocześnie jednak musimy, tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do prawdy. Prawdę trzeba głosić nawet wtedy, kiedy jest ona dla niektórych ludzi czy dla niektórych środowisk niewygodna, tak jak ksiądz Jerzy ją głosił zambony podczas swoich homilii, tak jak dawał świadectwo swoim życiem, także swoimi słowami w różnych okolicznościach dawał świadectwo prawdzie. Tak samo my musimy dzisiaj dawać świadectwo prawdzie i to wcale nie jest sprawa prosta. Wydaje się, że no tak żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, w którym każdy może głosić poglądy, w którym mamy rozmaite, w którym mamy zagwarantowaną konstytucyjnie wolność słowa. To wcale nie okazuje się takie oczywiste. Dzisiaj zagłoszenie poglądów niepoprawnych politycznie, jak to się mówi potocznie, można ulec, zostać poddanym ostracyzmowi, można także ponieść konsekwencje karne, już na pewno stać się ofiarą nagonek, ataków. No, najprostsze sprawy, jeżeli człowiek zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, także z nauką, zgodnie z prawdami nauki, a także z prawdami wiary chrześcijańskiej, głosi, że są dwie płcie i koniec po prostu, że mężczyzną i kobietą stworzył ich i to jest sprawa oczywista. Więc jeżeli dzisiaj ktoś głosi tą oczywistość, może stać się przedmiotem prześladowania, prawda? Bo jakieś teorie gender mówią o 76 płciach na przykład. Trudno mi sobie w ogóle wyobrazić, czy one miałyby się od siebie różnić i rozmaite środowiska domagają się szacunku dla tego rodzaju poglądów, dla tego rodzaju ideologii. Człowiek, który się temu przeciwstawia, może nagle stać się obiektem prześladowań, nagonki, ciągania po sądach. No, doszło już do tego, że dzisiaj głoszenie poglądów wręcz oczywistych, zdroworozsądkowych wymaga odwagi. No, uniwersytety są w szczególnej sytuacji. Dzisiaj głoszenie prawdy w środowisku akademickim często jest ryzykowne, często wymaga także odwagi, wymaga także zdobycia się na pewne odważne posunięcia. No więc w takich sytuacjach musimy pamiętać, że ksiądz Jerzy głosił prawdę w jeszcze gorszych okolicznościach i to, co my przeżywamy, to są właściwie drobiazgi wobec tego, co on przeżywał w tamtych czasach. No, na pewno warto się w takich sytuacjach też modlić do księdza Jerzego o wsparcie, bo on na pewno tego wsparcia u tronu Bożego nam żałować nie będzie.
Dziękuję. Pan profesor Wiesław Wysocki.
Święci są dani nam po to, żeby byli naszymi przewodnikami, żeby nas brali za rękę i prowadzili. Ja pewnie jestem marnym chrześcijaninem, bo nierzadko wierzgam przeciwko tym dewizą, które głosił ksiądz Jerzy, bo czasami chciałoby się naprawdę na odlew za zło wyrządzone jawnie, publicznie odpowiedzieć. Ale właśnie pochylając się w pokorze przed moim Jurkiem, zastanawiam się nad tym, taką reakcją swoją i mityguję się. Właśnie po to jest nam on potrzebny, żeby ciągle nam przypominał, że istnieją poza ziemskimi zasadami, relacjami inne, wyższe, duchowe, ważniejsze sprawy, że są racje, które nas przerastają. I tak jak czasami kłócił się ze swoimi przyjaciółmi, którzy nie rozumieli go do końca, tak ja dzisiaj czasem kłócę się z moim błogosławionym Jerzym i on wygrywa. Mam nadzieję, że będzie wygrywał, bo takie jest jego zadanie, taka jest jego misja. I cieszę się, że miałem w życiu szczęście dotknąć kilku ludzi, którzy byli świętymi. Wśród nich jest ksiądz Jerzy Popiełuszko. I to jest, przyznam się, to moje bogactwo, moje wiano, z którym idę z nadzieją, ufnością i z przekonaniem, że nie dałem się w jakiś sposób zmanierować, że przynajmniej coś z nauczania księdza Jerzego jest we mnie. Przepraszam, że tak bardzo osobiście, ale myślę, że to jest jakieś takie... Bo dla mnie jest to postać wielka i bliska. Wielka przez znaczenie, ale bliska przez tę serdeczność bezpośredniego kontaktu i pamięć o tym jego takim wyjątkowo życzliwym uśmiechu, jakim obdarzał wszystkich dookoła.
Bardzo dziękuję. Kończymy nasze rozmowy niedokończone. Zło dobrem zwyciężyło, byśmy i my to realizowali w swoim życiu i zło rzeczywiście dobrem zwyciężali na wzór błogosławionego Jerzego Popiełuszki, kapłana, męczennika, osoby nam bliskiej. Bardzo dziękuję również naszym gościom, pan profesor Wojciech Polak. Dziękuję serdecznie, panie profesorze.
Dziękuję, Bóg zapłać za ciekawą rozmowę.
Dziękuję serdecznie i dziękuję panu profesorowi Wiesławowi Janowi Wysockiemu.
Ja jestem wdzięczny z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję Państwu za ten czas wieczornych rozmów niedokończonych, za tą refleksję, za to bycie z błogosławionym księdzem Jerzym dzisiaj i w czasie Eucharystii, którą transmitowaliśmy z kościoła świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, tam gdzie posługiwał, gdzie duszpasterzował ksiądz Jerzy Popiełuszko. Przy tym kościele znajduje się również jego grób, więc też ta bliskość wtedy nam towarzyszyła i towarzyszy nam aż do tej pory. Dziękuję serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.